witam w Muzeum Biblii w Ustroniu. Nasza wystawa nosi tytuł Historia i wiarygodność Biblii, a moim zadaniem jest przekazać Wam najważniejsze elementy przesłania tej wystawy. Znajdujemy się w pierwszej sali, gdzie zapoznamy się z najbardziej podstawowymi faktami dotyczącymi Biblii, pokazanymi na ścianie z największą grafiką oznaczoną numerem 2. Ale zanim do tych faktów przejdziemy, spójrzcie na sąsiednią ścianę po lewej stronie, a na niej na niewielką tablicę z numerem 1, na której znajduje się Biblia oparta o kulę ziemską. Napis głosi, że Biblia jest najważniejszą księgą w historii ludzkości. I nie jest to jedynie życzenie twórców tej wystawy, ale fakt. Biblia towarzyszy ludzkości od 3,5 tysiąca lat, została wydana nawet w 7 miliardach egzemplarzy i przetłumaczona przynajmniej w części na 4 z 7 tysięcy języków funkcjonujących na świecie. Inne, nazwijmy je religijne księgi, są młodsze lub dużo młodsze od Biblii, wydane w znacznie mniejszej lub wręcz w małej ilości egzemplarzy w porównaniu z Biblią i są w zasadzie rzadko tłumaczone na inne języki, bo w zależności od księgi na kilkadziesiąt do kilkuset języków. Wiedząc to, zapoznajmy się teraz z najważniejszymi faktami dotyczącymi Biblii i jej historii, pokazanymi na grafice numer 2. Otóż Biblia jest zbiorem tekstów, ksiąg, a nie jednolitym tekstem. W tym sensie nie jest jedną księgą. Słowo Biblia znaczy po grecku zwoje w liczbie mnogiej. Biblia jest więc całą biblioteką. Składa się z 39 ksiąg hebrajskich Starego Testamentu, które zawierają również krótkie fragmenty po aramejsku i 27 ksiąg greckich Nowego Testamentu. Stary Testament powstawał przez 1000 lat w okresie od około minus 1400 do minus 400 roku jeszcze przed naszą erą. Zaś Nowy Testament powstawał przez zaledwie kilkadziesiąt lat pierwszego wieku naszej ery. To jakie księgi składają się na Biblię, czyli na kanon Biblii, nie było wyborem ludzi, choć wiele szacownych gremiów aspiruje do roli twórców tego kanonu. W praktyce kanon Biblii został objawiony przez Boga i rozpoznany zarówno przez jej ludzkich autorów, jak i ludzi korzystających z tych ksiąg. Co ciekawe, wszyscy znani autorzy biblijnych ksiąg byli Żydami, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, z wyjątkiem jednego Greka, ewangelisty Łukasza. Pokazujemy to na zakładce włożonej pomiędzy Stary a Nowy Testament. Na przestrzeni wieków tekst biblijny zapisywano kolejno na kamieniu, na papirusie, to materiał roślinny, na pergaminie, czyli na zwierzęcej skórze, potem na papierze, a dzisiaj zapisany jest on cyfrowo w pamięci komputerów. Przez setki lat niemal jedyną formą Biblii był zwój, a potem tak zwany kodeks, czyli forma naszej dzisiejszej książki. Zresztą wczesny Kościół chrześcijański bardzo przyczynił się do popularyzacji tej formy wydawnictwa tekstu, czyli po prostu do popularyzacji formy książki. Do czasu wynalezienia druku, około 500 lat temu, Biblia była kopiowana ręcznie przez całe trzy poprzednie tysiąclecia. Tą garść podstawowych faktów na temat Biblii zakończyłem tematem jej kopiowania. I właśnie kopiowaniem Biblii zajmiemy się w kolejnej sali, gdyż jest to najważniejszy aspekt zachowania wiarygodności jej tekstu od starożytności do dzisiaj. Przejdźmy więc do sąsiedniej, większej sali. W sali, w której się teraz znajdujemy, zapoznamy się z dowodami na wiarygodność pism Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament omówiony jest na długiej ścianie, która ciągnie się aż do końca wąskiego korytarza, a Nowy Testament na dwóch narożnych ścianach naprzeciw Starego Testamentu. Zacznijmy od Starego Testamentu i grafiki ze starym skrybą przepisującym tekst Biblii, oznaczonej numerem 3. Otóż dowód na wierność kopiowania Starego Testamentu opiera się na trzech filarach. Filar pierwszy. W okresie zaraz po napisaniu wszystkich ksiąg Starego Testamentu wykształcił się w narodzie izraelskim system kopiowania ksiąg przez powołanych do tego kopistów i znawców pisma Soferim, którzy traktowali tekst jak świętość, sprawdzali najważniejsze elementy treści, a przede wszystkim w związku ze znajomością tekstu Biblii na pamięć słuchacze, czyli Izraelici, byli w stanie wychwycić wszelkie nieścisłości, gdy kolejne kopie były czytane podczas zgromadzeń, zapewniając kolektywną kontrolę kopiowania tekstu. Filar drugi dowodu na wiarygodność zachowania tekstu Starego Testamentu polega na tym, że w dalszym przebiegu historii, co kilkaset lat, tekst kopiowanego Starego Testamentu tak jakby zgrywano na kolejny twardy dysk, czyli przenoszono tekst jakby w kolejne, inne miejsce. A działo się to poprzez przetłumaczenie hebrajskiego Starego Testamentu najpierw na język grecki w roku minus 250. Powstała wtedy tak zwana Septuaginta. Potem około roku 200 zebrano inne tłumaczenia greckie i powstała tak zwana Heksapla Orygenesa, przetłumaczona potem na język syryjski. Potem przetłumaczono Stary Testament na łacinę w okolicach roku 400, czego dokonał Hieronim. A przede wszystkim po zburzeniu świątyni i rozproszeniu Żydów, żydowscy uczeni i kopiści, masoreci, dalej doskonalili metody kopiowania i dodatkowego opisywania tworzonych kopii dla zachowania pełnej informacji o ewentualnych wariantach tekstu. I wreszcie trzecim, niezwykle spektakularnym filarem wiarygodności tekstu Starego Testamentu jest dokonane zupełnie niedawno, bo w roku 1947 znalezisko starych zwojów Starego Testamentu w okolicach Morza Martwego w Izraelu w osadzie o nazwie Qumran. Groty skalne, w których były zwoje, odkryli beduińscy pasterze, których zdjęcia również znajdują się na grafice. Gdy porównano teksty jakby zamknięte na 2000 lat w kapsule czasu w Qumran z tekstami kopiowanymi przez wieki, okazało się, że tekst Starego Testamentu nie tylko nie został zniekształcony przez kopiowanie, ale że został on przeniesiony przez kopistów do współczesności niemal z doskonałą dokładnością. Dalej, wzdłuż ściany wiarygodność pism Starego Testamentu oznaczonej numerem 3 możesz samodzielnie zajrzeć do groty skalnej Qumran, numer 4 oraz zapoznać się ze świadkami tekstu Starego Testamentu, o których przed chwilą opowiadałem. To numer 5. Zmieńmy teraz temat i przejdźmy do wiarygodności pism Nowego Testamentu i grafiki oznaczonej numerem 6 po drugiej stronie sali. Dowód na wiarygodność kopiowania Nowego Testamentu jest w zasadzie podobny do poprzedniego, który dotyczył Starego Testamentu. Otóż po napisaniu Nowego Testamentu w pierwszym wieku naszej ery i rozniesieniu jego pierwszych odpisów po całym Imperium Rzymskim wykrystalizowało się kilka niezależnych od siebie ośrodków dalszego kopiowania tekstu Nowego Testamentu przez następne stulecia. Do takich ośrodków należała Aleksandria w Egipcie, Północna Afryka i Rzym, izraelska Cezarea, a w końcu kilka ośrodków na terenie wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, czyli na terenie Bizancjum. Powstanie wielu ośrodków kopiowania i powstające w ten sposób drobne różnice w tekstach są paradoksalnie wielkim potwierdzeniem wiarygodności zachowania tekstu. Nikt przecież nie był w stanie kontrolować i koordynować kopiowania tekstu Nowego Testamentu w tak różnych, oddzielonych od siebie ośrodkach przez tak długi czas. A pomimo to porównanie tych różnych rodzin tekstów ze sobą daje 99% ich zgodność. A ów 1% różnic nie zmienia chrześcijańskiej doktryny. Warto również powiedzieć, że posiadamy w tej chwili ponad 20 tysięcy świadków tekstu Nowego Testamentu, bo oprócz kopiowanych ksiąg, o których mówiłem wcześniej, mamy również, podobnie jak w przypadku Starego Testamentu, wczesne tłumaczenia na inne języki, zbiory wersetów do czytania na zgromadzeniach chrześcijańskich i cytaty Nowego Testamentu ówczesnych pisarzy chrześcijańskich. O tym właśnie mówi grafika numer 6. Te zachowane dokumenty są bardzo małe albo bardzo duże, bo najmniejszy z nich jest wielkości karty kredytowej. A największy kodeks, czyli książka, waży 40 kg. To jednak wszystkie one zgadzają się ze sobą i czynią Nowy Testament najlepiej poświadczonym dokumentem starożytności. Jeśli więc ktoś nie chce zaufać wierności tekstu Nowego Testamentu, nie powinien zakładać, że wie cokolwiek o starożytności, gdyż wszystkie inne starożytne dokumenty są nieporównanie słabiej poświadczone. Czas, abyśmy przeszli do czegoś najbliższego naszemu sercu, czyli do egzemplarzy Biblii, których używamy na co dzień w swoich ojczystych językach, a które, jak starałem się udowodnić, bazują na doskonale zachowanym tekście Starego i Nowego Testamentu w językach oryginalnych. W tym miejscu warto przypomnieć, że lawina tłumaczeń na języki narodowe zaczęła się właśnie równo 500 lat temu, czyli w XVI i XVII wieku. Na wielkim stole w środku sali, w której teraz jesteś, leży wiele wydań przetłumaczonych wtedy Biblii na języki niemiecki, angielski, polski i cerkiewno-słowiański, a na wiszącym białym regale na wiele innych języków. Od tej zresztą pory powstają ciągle nowe tłumaczenia i dołączają do nich ciągle nowe języki, o czym mówiłem już wcześniej. Ale zadam teraz pytanie. co konkretnie, czyli jakie wydania tekstu Biblii w oryginalnych językach kładą na biurko współcześni tłumacze Biblii, aby przetłumaczyć Biblię na swój język narodowy. Otóż w przypadku Starego Testamentu od 500 lat są to stale uaktualniane wydania drukiem tzw. tekstu masoreckiego, o którym już mówiłem, a którego nazwę, czyli właśnie tekst masorecki, warto zapamiętać. Wydania greckiego Nowego Testamentu to bardziej urozmaicony temat. Spójrz na grafikę oznaczoną numerem 7. Mówi ona o XVI-wiecznych wydaniach Nowego Testamentu w oryginalnym języku greckim, które rozpoczął Erasm z Rotterdamu, a które określane są wspólną nazwą Textus Receptus. Służyły one tłumaczom do tłumaczenia Nowego Testamentu na języki narodowe 500 i 400 lat temu. Teraz jednak tłumacze korzystają z wydawanych od 120 lat kolejnych edycji opracowania o nazwie Nestle Aland, które uwzględnia wszystkie dostępne obecnie rękopisy Nowego Testamentu. Obie te nazwy, czyli Textus Receptus i Nestle Aland, naprawdę warto zapamiętać. Spójrz teraz na grafikę oznaczoną numerem 8. Nawiązuje ona do grafiki numer 1 z poprzedniej sali, deklarującej, że Biblia jest najważniejszą księgą w historii ludzkości. Grafika numer 8 omawia kilka wydarzeń historycznych z XV i XVI wieku, które doprowadziły do globalizacji Biblii. Upadek Konstantynopola spowodował wędrówkę na zachód mówiących po grecku chrześcijan i uczonych, którzy zabrali ze sobą również manuskrypty Nowego Testamentu. Spójrz niżej. Wynalazek druku Gutenberga zrewolucjonizował kopiowanie i powielanie Biblii, której egzemplarze zaczęto liczyć teraz w milionach. Spójrz jeszcze niżej. Odkrycie Ameryki przez Kolumba otwarło zasiedlenie przez Europejczyków dwóch nowych kontynentów, a po jakimś czasie rozpoczęcie ogólnoświatowej misji i masową dystrybucję Biblii na świecie. I wreszcie Luter jako pierwszy przetłumaczył całą Biblię na język narodowy z oryginalnych języków, rozpoczynając w ten sposób lawinę tłumaczeń na dziesiątki, setki, a potem tysiące języków świata. Tak to Biblia stała się księgą globalną. I już na sam koniec kilka słów o różnicach w samych tłumaczeniach Biblii. Aby się z tym zapoznać, przejdźmy ponownie do sali pierwszej, od której zaczynaliśmy zwiedzanie. Tam zapoznamy się z podstawowymi informacjami na temat współczesnych tłumaczeń Biblii opisanych na grafice oznaczonej numerem 8. I zobaczymy polskie tłumaczenia Biblii z okresu od średniowiecza do roku 1650. Dam Wam teraz chwilę na przejście. Otóż współczesne tłumaczenia Biblii różnią się na dwa zasadnicze sposoby. Po pierwsze, warto wiedzieć, czy tłumacz starał się tłumaczyć dosłownie, czyli słowo za słowo, wiedząc, że może cierpieć na tym gramatyka, czy bardziej dynamicznie, literacko, aby oddać raczej myśl za myśl i aby takie tłumaczenie łatwiej się czytało i było dobre językowo. Po drugie, niektóre tłumaczenia zawierają sam tekst Biblii, a niektóre dużo, dużo więcej. Więcej, bo większość tłumaczy dodaje do tekstu na marginesach przypisy, odnośniki, warianty tekstu lub wręcz komentarze teologiczne. Warto wiedzieć te dwie rzeczy, wybierając tłumaczenie Biblii, z którego się korzysta. A najlepiej korzystać równolegle z kilku tłumaczeń Biblii, które różnią się powyższymi założeniami. Mam nadzieję, że przekonałem Cię, że Biblia jest najważniejszą księgą w historii ludzkości i że jej tekst pism Starego i Nowego Testamentu zachował się niezmieniony do dzisiaj. I że praktycznie wszystkie współczesne tłumaczenia tego doskonałego tekstu oryginalnego Biblii na języki narodowe są wartościowe i można z nich poznać Boże objawienie dla człowieka. Dziękuję za uwagę i zachęcam Cię do zapoznania się z eksponatami.